Rozmowa kontrolowana.
Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Dziś rano usłyszałem w naszym radiu informację, że Starostwo Powiatowe w Tczewie chce uznania całego mostu tczewskiego za zabytek. To pomyślałem od razu, że ma już dogadane z ministrem Smolińskim finansowanie tego remontu, odbudowy mostu. To prawda? Mam rację?
Tak, rzeczywiście jest przedziwna sytuacja, że zabytkowy most jest częściowo wpisany do rejestru zabytków. Po ostatniej rozmowie, czy wielokrotniej tam już rozmowie, tak, z panią głównym konserwatorem zabytków, wiceministrem kultury, stwierdziliśmy, że no, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Tak? Zabytki się wpisuje w całości, nawet jak część jest nieoryginalna, to tak jakby budynek. Tak? Część jest oryginalna, część nie, więc wpisuje się cały budynek. Tu też taka sytuacja musi mieć miejsce. To po pierwsze dla zachowania pewnych zasad, a druga to jest kwestia finansowania też.
Jako, przede wszystkim w tej chwili, jak patrzymy na finanse starostwa, to jest kwestia finansowania.
Jako Ministerstwo Infrastruktury możemy w 50% finansować odbudowę. Tak, w związku z tym, że no, starostwo ma środki na drogi w ogóle w skali całego roku, to jest tam 1-2 miliony, a tutaj to są, mówimy praktycznie już chyba o 100 milionach, czy ponad 100 milionach w całości na remont, więc nie ma szans, żeby starostwo mogło w 50% to finansować, więc trzeba zrobić wszystko, żeby cały most był wpisany, wówczas możemy w 75%, ale też nawet te 25% jest problematyczne dla starostwa, dlatego pewien montaż finansowy musi być, tu liczymy na pomoc Urzędu Marszałkowskiego. Rozmawiałem, już wielokrotnie o tym mówiłem i rozmawiałem ostatnio z ambasadorem Niemiec. Jest Fundacja Polsko-Niemiecka. Będziemy też tam szukali pieniędzy, żeby jak najwięcej można było z zewnątrz pozyskać tych środków na odbudowę tego mostu, żeby on wrócił do swojej świetności XIX-wiecznej.
Panie ministrze, ale jeżeli rzeczywiście most w Tczewie, ten most, którego trzy przęsła są wpisane do rejestru zabytków, zostanie całkowicie wpisany do rejestru zabytków, będzie tym zabytkowym mostem, to macie pieniądze jako Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa na to, żeby dorzucić te 25%?
Tak.
Z tego 50 na 75%?
Są pieniądze w ministerstwie albo bezpośrednio, czy bezpośrednio w budżecie, to może jest pewien problem, ponieważ to jest most powiatowy, ale mamy rezerwę co roku tworzoną właśnie na tego typu inwestycje, także tu mam zapewnienie, że my możemy finansować w takim założeniu, jak on jest, czyli etapowo przez kilka lat. Tak. Nie ma zagrożenia.
Tczew to Wisła. W Sejmie zainicjonowano powstanie parlamentarnego zespołu do spraw kaskadyzacji Dolnej Wisły ze szczególnym uwzględnieniem budowy kolejnego stopnia wodnego pod Włocławkiem. Kiedy realizacja tego projektu? Kolejny stopień pod Włocławkiem? Pan jest członkiem tego zespołu.
Tak, jestem wiceprzewodniczącym. Znaczy to nie jest jakiś nowy pomysł, tak? I to też nie jest przejaw jakiejś megalomanii komunistycznej, jak nieraz się mówi. Tak? Dlatego, że
no to lata 70. Dolnej, były wpisane kaskadyzacje.
60. lata, jeżeli chodzi o budowę Włocławka.
Włocławka,
tak?
A potem kolejne stopnie miały być.
Tak, natomiast pomysł pochodzi jeszcze z początku XX wieku. Prezydent Narutowicz i kilku inżynierów już na początku II Rzeczpospolitej wprowadzili ten pomysł. Także to nie jest rzecz nowa, to jest rzecz prawie sprzed 100 lat i my kontynuujemy dokładnie ten pomysł, który był w II Rzeczpospolitej.
Jak to jest pomysł sprzed 100 lat, to kiepska wróżba dla was.
Jeżeli dobrze wszystko pójdzie i zostanie wydana decyzja środowiskowa przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, to za 2,5 roku można będzie ruszyć z budową stopnia wodnego w Siarzewie. Ten stopień przede wszystkim ma za zadanie zabezpieczenie stopnia Włocławskiego, dlatego że w tej chwili doszło do takiej sytuacji, że remont, który jest przeprowadzony, no nie zabezpiecza w sposób właściwy Włocławka, dlatego że poziom wody poniżej stopnia obniżył się poniżej wymagalnego. Dlatego budowa kolejnego stopnia spowoduje, że powstanie tak zwany zalew Cofka i ten poziom się podniesie i stanie się bezpieczny stopień we Włocławku, a z drugiej strony no to w zasadzie można powiedzieć, że całkowicie wyeliminuje zagrożenie powodziowe tego odcinka do ujścia Wisły. Pamiętam jak jako dziecko jeszcze lata 60., gdzie prawie co roku Tczew był zalewany i od momentu, kiedy w 70. roku oddano Włocławek, no takiego zalania
było,
miasta.
Było. Znaczy zalania nie było rzeczywiście.
Było zagrożenie.
Ale było zagrożenie.
Tak,
pamięta
były podtopienia.
Nie pamiętam,
tak.
Który to był rok. To chyba 2005
Były rękawy stosowane, rękawy, tak, ale mówię to...
Na bulwarze Tczewskim.
Tak, tak. Natomiast no, to była woda wtedy stuletnia, tak? Tak. Natomiast od tego momentu takich tych podtopień, czy właściwie powodzi w mieście nie było, tak? I w wielu innych miejscowościach, więc to by zdecydowanie, można powiedzieć, że praktycznie całkowicie wyeliminowało. Natomiast jeżeli chodzi o ilość stopni wodnych, tak? Polska w zasadzie pod tym kątem zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie. Wystarczy takie porównanie, że w Polsce stopni wodnych o takim progu 15 metrów jest około 37, a w Hiszpanii jest 1200, we Francji jest chyba 600. Hiszpania przez ostatnie 12 lat budowała po 20 takich progów rocznie, a my mamy 37 od początku istnienia państwa polskiego.
Tak, to są plusy i minusy tego rozwiązania, jak pan wie, budowy kolejnych stopni wodnych na jakiejkolwiek rzece, bo wy jako zespół parlamentarny, wy jako rząd, chcąc realizować kolejne stopnie wodne, będziecie musieli się zderzyć z ekologami, którzy bronią Wisły,
wiceminister
bronią
ochrony
rzeki,
środowiska,
ostatniej naturalnej,
tak,
rzeki w Europie.
Ochrony środowiska, pan minister Gajda, też to znany gdańszczanom, jest absolutnie zwolennikiem i mówi, że nie będzie tutaj przeszkód po stronie ministerstwa. Oczywiście ekolodzy, jak wcześniej, wszędzie występują, natomiast wystarczy spojrzeć na to, co się stało we Włocławku, tak? No, oczywiście jeden ekosystem zostaje zastąpiony innym, tak? Zostaje zalana jakaś woda, ale tam mamy wspaniałe warunki zarówno turystyczne, gospodarcze powstają. Są moim zdaniem zdecydowanie więcej plusów niż minusów, więc jestem absolutnie...
Myśli pan, że będzie przeważały ekopozytywy?
Oczywiście. Raz, że musimy zwiększać ilość energii tej ekologicznej i wodna jest najbardziej ekologiczna, tak? Lepszej nie ma. Ani solary, ani wiatraki nie są tak ekologiczne jak woda. Mamy jedne z najniższych zasobów wody słodkiej. My jesteśmy na poziomie Egiptu, jeżeli chodzi o ilość wody. My nie zatrzymujemy, nie ma żadnej retencji, tak? To są kolejne i tylko stopnie wodne, tak? Nie tylko wielkie, ale także małe, tak? No to jest ratunek i dla gospodarki, ale także dla środowiska. Problem z wysuszaniem, tak, stepowienie terenów. No, stopnie wodne powodują, że podwyższa podwyższa się poziom wód gruntowych, także są same korzyści z tego.
Panie ministrze, dziś będzie uczestniczył pan w Urzędzie Wojewódzkim w konferencji polskich linii kolejowych dotyczących Krajowego Programu Kolejowego na Pomorzu. Zanim zapytam o ten Krajowy Program Kolejowy na Pomorzu, to chciałbym pana zapytać o linię kolejową 201 Gdańsk-Kosowa-Gdynia. Tam zarządcą są Polskie Linie Kolejowe i wynika z informacji, że przywrócenie ruchu na torze 101 szlaku Gdynia Główna Gdańsk-Kosowa ma nastąpić dopiero w drugiej połowie września. Tam ruch prowadzony jest tylko i wyłącznie po jednym torze. To koliduje i uniemożliwia przewozy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. O tym mówił wczoraj marszałek, gdy tłumaczył się z zatrzymania ruchu na PKM-ce. To ten Gdańsk, Osowa, Gdynia, to są polskie linie kolejowe i tam potrzebny jest
to pytanie
remont.
Do prezesa PLK, pan prezes Merchel będzie obecny, więc on wyjaśni tą sprawę, natomiast ja mogę mówić o całym programie i generalnie o inwestycjach na Pomorzu. Szczegóły za chwilę na konferencji, natomiast mogę powiedzieć, że na Pomorzu takich inwestycji nie było w ostatnich 30 latach, będzie inwestycji kolejowych, tak? Ponad 6 miliardów złotych przewidziane inwestycje, 5 miliardów 700 w podstawowym, tam 300 milionów w rezerwie. To jest prawie 10% wszystkich środków, które będą wydane w Polsce, bo to jest 69 miliardów do wydania w perspektywie unijnej do 2020 roku. Także praktycznie wszystkie główne linie kolejowe na Pomorzu
do którego roku
będą rewitalizowane.
2020?
2020 to jest perspektywa plus 3 lata na rozliczanie tych środków. Do tej pory było 2, teraz 3.
Dobrze, co za te pieniądze powstanie? Powstanie drugi tor do Słupska?
Tak, powstanie. Ale szczegóły to może...
Nie, to jest ważne. Jutro jako gościem o 8.15 będzie prezydent Słupska,
będzie
Robert Biedroń. Myślę, że jeśli taką informację usłyszy, to się ucieszy.
Skróci się.
I mieszkańcy Słupska się
rewitalizacja
ucieszą.
Rewitalizacja tej linii i rozbudowa poprawi jakość przejazdu. Skróci się czas przejazdu. Właściwie na wszystkich liniach w Pomorskim będzie skrócenie przejazdów, pociągów na skutek tych prac, które zostaną zrealizowane.
Dobrze, jeszcze zapytam o jedną linię kolejową, bo dwie są najbardziej interesujące. interesujące, przynajmniej z mojej perspektywy myślenia o całości województwa, czyli ta Gdynia-Słupsk. To pan powiedział, że będzie drugi tor i to jest zagwarantowane. Druga rzecz to jest linia kolejowa Gdynia-Kościerzyna właśnie, która jest, to są wrota dla portu gdyńskiego.
Tak, też będzie przeprowadzona inwestycja, będzie zelektryfikowana i drugi tor też będzie zrobiony.
No to tylko się cieszyć. Panie ministrze, cały czas powraca sprawa siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej. Informacja o planach przeniesienia siedziby z Gdańska do Warszawy przepraszam, pojawiła się kilkanaście tygodni temu. Teraz według Bogdana Borusewicza te pogłoski się nasilają, dlatego wicemarszałek Borusewicz złożył oświadczenie, które skierował do Beaty Szydło. Pan słyszy te głosy, które mówią, przenieśmy Polsę do Warszawy?
Tak, oficjalnie nic się nie dzieje, natomiast no, już od wielu lat o tym, zaraz tylko po powstaniu agencji od razu zaczęto mówić o tym, że należy przenieść. Pan prezes, że tak powiem, jest z Warszawy, więc z tego co wiemy nie był specjalnie zadowolony z tego, że musi dojeżdżać do Gdańska. My jako posłowie pomorscy złożyliśmy też takie oświadczenie podpisane przez wszystkich posłów, że jesteśmy absolutnie przeciwni likwidacji siedziby agencji w Gdańsku. Chcemy, aby ta siedziba została w Gdańsku, tak jak do tej pory, i będziemy robili wszystko, aby do tego to nie nastąpiło. Tak.
Znaczy, robili wszystko, no, po prostu bez głosów posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zmiana ustawy, bo to trzeba znowelizować byłoby ustawę, zmiana siedziby Polski z Gdańska na jakiekolwiek inne miasto jest niemożliwe, więc...
No i myślę, że tak będzie. No.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Rozmowa kontrolowana.